4-18 maja 21:30 rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Jeden Bóg, jedna Matka, jedno ciało. O teologii świętego Jana Pawła II rozmawiać będziemy. Naszym i Państwa gościem ksiądz dr Sławomir Kunka, dogmatyk, ojciec duchowny alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Kłaniamy się, księże doktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Ojcze, pozdrawiam drogich radiosłuchaczy.
Księże doktorze, jesteśmy po pierwszej części naszego spotkania. Dziś w 103. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II, 7. rocznicę konsekracji sanktuarium będącego wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II tutaj w Toruniu, budowanego na oczach całej apostolskiej rodziny Radia Maryja. I chcemy podjąć ten temat. Pierwsza część już za nami, ona była bardziej taką wymianą wzajemnych myśli, dopowiedzeń. W tej drugiej części proszę księdza doktora o wprowadzenie nas w temat, wyjaśnienie podstawowych tutaj tych rzeczywistości, terminów, tematów związanych z teologią ciała świętego Jana Pawła II, z tym, że jest jeden Bóg, jedna Matka, jedno ciało, abyśmy potem mogli współtworzyć, czyli pytać, dopowiadać, dzielić się własnymi spostrzeżeniami. Prosimy, ksiądz dr Sławomir Kunka.
Każda kolejna rocznica urodzin albo śmierci, czy pontyfikatu osoby tak nam bliskiej, tak ważnej dla narodu, dla dziejów Polski i Kościoła powszechnego, jakim jest święty Jan Paweł II. Nazywamy go Wielkim, bo wielkie dzieła Pan przez niego dokonał. Dzisiaj korzystamy z tej okazji i sięgamy po temat, który jest ważny, bo ciągle czeka na pogłębione odkrycie. Tym tematem jest teologia ciała świętego Jana Pawła II. Podtytuł sugeruje, że trzeba się przyjrzeć tajemnicy wcielenia. Mianowicie Bóg stał się człowiekiem, przyjmując ciało z Maryi Dziewicy, dlatego człowiek również w swoim ciele został w sposób szczególny przez Boga dotknięty łaską. Tak pięknie stworzony, jeszcze cudowniej odkupiony, jest zaproszony do tego, aby zjednoczyć się z Bogiem, aby stać się na ziemi przez Eucharystię, a później już na całą wieczność jedno ze swoim Bogiem i Panem. Myślę, że tematem, który również dzisiaj powinien zostać podjęty, to jest temat Bożego Ojcostwa, ale jednocześnie temat Matki Bożej. Cały pontyfikat świętego Jana Pawła II pozwolił nam żyć i naszemu pokoleniu dorastać w przekonaniu, że nie jesteśmy bezpańscy, że człowiek jest człowiekiem, że człowiek ma prawo wierzyć. Człowiek ma prawo żyć, człowiek ma prawo się rozwijać, bo jest Bóg, bo jest Ojciec na swoim miejscu, ten, który rozpostarł niebiosa, stworzył ziemię, nadał człowiekowi naturę, wyposażył tę naturę w wyjątkową cechę. Nikt inny, żadne inne stworzenie nie posiada, tak jak człowiek, tej cechy, a jest to bycie na obraz i podobieństwo swego Stwórcy. Aniołowie podobnie, też są obrazem Boga, swego Stwórcy, ale one są niecielesne, są duchami, czystymi duchami. Jak realizować powołanie do bycia obrazem Boga w świecie, w którym żyjemy, również w naszym ciele? To jest ważne pytanie. Pontyfikat świętego Jana Pawła II, który dla młodego pokolenia jest mało znany, pozwalał nam również dorastać w atmosferze poczucia miłości matki. Każdy Polak, który pewnie jest po 20, może 30 roku życia, kiedy usłyszy śpiewaną pieśń Barka, kiedy pokaże mu się obraz królowej Polski z Jasnej Góry, to nie sposób, żeby serce, jeśli jest wychowane w atmosferze katolickiej, żeby serce nie podskoczyło, żeby ciarki nie wystąpiły na skórze, żeby nie wzruszyło się serce, żeby może nawet łza nie napłynęła do oka. A co dopiero powiedzieć o tych jeszcze starszych, którzy pamiętają czasy jawnego prześladowania Kościoła, internowania, walki z duchem narodu w imię poprawności wobec założeń rządzących ówcześnie narodem. Oczywiście zniewolonych na usługach innych wartości niż te, o które Polakom przez wieki zawsze chodziło. My dzisiaj tamtych lat nie pamiętamy, może nie chcemy pamiętać, ale pewnie przy okazji kolejnych urodzin świętego Jana Pawła II, dziękując Bogu za to, że dzisiaj żyjemy w takiej ojczyźnie, która jest wolna, która cieszy się wiarą i która na mapie Europy jest trochę tak jak w wielkim ogrodzie biała róża, która ma swoje piękno i żyje pośród innych też pięknych kwiatów, ale jakoś wyjątkowo się zaznacza. Myślę tutaj o młodzieży polskiej, która często za granicę wyjeżdża, ale przez swoją wiarę, przez wartości, którymi żyje, przez honor, zamiłowanie do ojczyzny, również poczucie godności, często, niestety coraz częściej, rzadziej, wychowywanej w poczuciu bliskości ojca i matki. Tak było przed laty. Dzisiaj niestety z tym jest gorzej. To musimy odbudować, do tego musimy wrócić, żeby wartość rodziny, wartość wiary, którą dzieciom się podaje od najmłodszych lat, no, wróciła na swoje miejsce, żeby pośród innych narodów Polacy zawsze byli rozpoznawani z tego, że są narodem konkretnym, który wielką cenę zapłacił za swoje istnienie, również za swoje zmartwychwstanie. Żyjąc w cieniu tego wielkiego papieża Polaka, świętego Jana Pawła, uczyliśmy się również, że Kościół jest miejscem ocalenia, to nie jest miejsce zagrożenia, że osoby duchowne to nie są osoby, których trzeba się bać, przed którymi trzeba się izolować. To u nich w trudnych czasach załamania narodu, rozbicia, wewnętrznego prześladowania ludzie często odnajdywali umocnienie. Sama barwa głosu prymasa tysiąclecia, kazania głoszone przez Jerzego Popiełuszkę, kapłana z Warszawy, kapelana Solidarności, czy wielu innych księży, których nie możemy zapomnieć, dawała narodowi polskiemu otuchę, przypominała, że jest Bóg, że jest też matka. Z przeoraną twarzą od łez i od mieczu wrogiego napastnika. I ta matka patrzy na swój naród i ona nas kocha. Przed chwilą braliśmy udział, pewnie wielu z nas, w modlitwie apelowej, łącząc się z Jasną Górą. I tam prowadzący modlitwę podkreślił, że dzisiaj wpatrujemy się w pas papieża Jana Pawła, na którym są ślady krwi. Pamiętamy zamach z 13 maja 1981 roku, kiedy świat na chwilę wstrzymał oddech. Podobnie było później, w dzień śmierci Jana Pawła II. Świat jakby na chwilę się zatrzymał, zadając sobie pytanie, co dalej? Papież przeżył zamach, później można powiedzieć przeżył swoją śmierć, bo odchodząc do nieba został tutaj w swoim nauczaniu, został jako wielki prorok i nauczyciel, którego chcemy się uczyć. I pewnie wydarzenia obecnie dokonywane w naszym narodzie, te, które przeżywamy dzisiaj, one wszystkie zbierane w całość są wspaniałą okazją ku temu, aby jeszcze raz przyjrzeć się bogactwu nauczania świętego Jana Pawła II. W dobie kryzysu rodziny, poczucia bezradności, poczucia bezsensu, chcemy sobie przypomnieć, czym jest teologia ciała świętego Jana Pawła II. papież przywiózł te katechezy na temat ludzkiego ciała, małżeństwa, powołania do świętości jako męża, żony, dzieci, jako małżonków, członków rodziny. Papież przywiózł najprawdopodobniej ze sobą w jakiejś formie już gotowych z Krakowa. Wygłaszał jako papież te katechezy od 5 września 1979 roku do 28 listopada roku 1984. W tym czasie musiał zrobić dwie przerwy. Jedną w 81 roku, kilkumiesięczną, ze względu na rehabilitację po zamachu. No i później motywowaną również obchodami Roku Świętego. To było od lutego do maja 1984 roku. W katechezach środowych papież podjął temat bardzo ważny, który jest swego rodzaju interpretacją do encykliki swojego poprzednika Pawła VI, Humane Vitae. To encyklika, która mówi o moralności i wartości ludzkiej miłości przeżywanej w rodzinie. Tam pojawił się ważny problem, mianowicie niegodziwości używania środków antykoncepcyjnych. Niegodziwości, wielkiego grzechu związanego z nieprawidłowym przeżywaniem miłości między mężem i żoną. W świecie, który rościł sobie wówczas już prawo do tego, żeby być nowoczesnym, żeby każdą zdobycz tak zwanej techniki wykorzystać dla polepszenia stanu życia społeczeństwa, ta myśl papieża nie spotkała się z przychylnym przyjęciem. Karol Wojtyła należał do niewielu, którzy po pierwsze pomogli pewnie papieżowi przygotować ideę tego tekstu, encykliki, a z drugiej strony później robili wszystko, aby to nauczanie papieskie spotkało się ze zrozumieniem. My dzisiaj widzimy, jak znaczący to był czas. Dokument Pawła VI powstał w roku 1968. To był czas tak zwanej rewolucji obyczajowej. Wówczas gremialnie ludzie zaczynali zapominać o tym, że ich ciało jest święte, że ma swoją godność, że nie służy do zabawy, że związek małżeński jest nierozerwalny, że jest świętością. Dzisiaj wydaje się, że społeczeństwo zapomina o kolejnych ważnych wartościach, mianowicie o tym, że małżeństwo jako wspólnota życia mężczyzny i kobiety jest nie tylko, że nierozerwalna, ale również niezmienna w swojej istocie. Nie można przeżywać małżeństwa według pomysłu ludzkiego, jakiejś ludzkiej idei, jakiegoś pomysłu na to, z kim, jak długo i na jakiej zasadzie ja chcę tworzyć ten związek małżeński czy rodzinę. Dzisiaj popełniamy wiele błędów. Zresztą nie trzeba ich nazywać, bo one są tak powszechne, że każdy ze słuchaczy doskonale wie, o czym staram się powiedzieć. Więc tyle może wystarczy. Teologia Jana Pawła, teologia ciała Jana Pawła II jest przygotowaną przez Bożą opatrzność z pewnością deską ratunku dla współczesnego człowieka. Bo właśnie w ramach rozważań proponowanych w tych katechezach papież przypomina, że Bóg powołuje mężczyznę i kobietę do tego, aby byli jedno, że ich natura jako ludzi jest tak przez Boga ukonstytuowana, że człowiek jest tak dobrze stworzony, że stać go do okazywania miłości w sposób uporządkowany, z wielkim szacunkiem. I tutaj papież pomaga człowiekowi zrozumieć człowieka, stawiając przed oczy wzór świętej rodziny. Najpierw wychodzi od ogrodu Eden i od sceny stworzenia człowieka, od opisu stworzenia człowieka jako mężczyzny i kobiety. Przypomina o pierwotnej samotności człowieka, którą odkrywa pierwszy człowiek, która zostaje dopełniona pierwotną jednością. Kiedy już stworzona zostaje niewiasta, wówczas mężczyzna odkrywa, że nie jest już sam, że jest ktoś równy mu, w naturze do niego współistotny, z kim może budować relacje miłości. Ta dopiero jest kością z moich kości, ta dopiero jest ciałem z mego ciała. I wreszcie doświadczenie pierwotnej nagości. Człowiek stworzony przez Boga nie potrzebował wstydu jako ochrony. Nic mu nie groziło. Potrafił patrzeć mężczyzna na kobietę i kobieta na mężczyznę, widząc całą prawdę osoby, nie skupiając tylko wzroku i oceny wartości na ciele, na tym, co jest zewnętrzne. Bo człowiek zawsze jest duchowy, ma duszę. Ciało nie może zasłaniać duszy. Ja muszę uszanować osobę taką, jaką ona jest. W człowieku ważniejsze jest imię, jakie nosi, niż to, jak wygląda. W człowieku jest ważniejsze to, kim jest w oczach Boga, niż jak mi się jawi w mojej tabeli wartości. Na ile ja go doceniam, na ile ja chciałbym mieć coś z niego dla siebie. Pożądanie, które weszło na świat przez grzech Adama i Ewy, ono ciągle obecne jest w świecie i zaciemnia ten obraz w ludzkim patrzeniu na siebie. Człowiek zaczyna zapominać jako spadkobierca grzechu Adama, właśnie przez rzeczywistość grzechu pierworodnego, zaczyna zapominać, że jego ciało jest tylko manifestacją, można powiedzieć w jakimś sensie sakramentem jego osoby, tego co w nim duchowe, tego co w nim nadprzyrodzone. Dzisiaj chcemy wrócić do właśnie takiego patrzenia na życie małżeńskie, życie mężczyzny i kobiety, zgodne z Bożym zamysłem. Jest wiele do odzyskania, bo trzeba przypomnieć sobie, że istnieje ludzka natura, którą Bóg daje człowiekowi. Człowiek się sam nie buduje, nie wymyśla, nie konstruuje, nie stwarza. Moja płeć. Czas, w którym przyszedłem na świat, nawet stan mojego zdrowia, jaki otrzymuję, na który nie mam wpływu, to wszystko w zamysł Boga i w moje dochodzenie do świętości jest wpisane. Stworzenie więc jest wielkim darem. I to, jak człowiek wygląda, w jaki sposób się realizuje jako mężczyzna i kobieta, ta jego zdolność tworzenia relacji trwałych, walki ze swoim egoizmem, ze swoim pożądaniem, to wszystko wpisuje się w ten plan zbawienia człowieka, którego Chrystus odkupił. Aby zrozumieć teologię ciała świętego Jana Pawła II, trzeba zacząć również od drugiej strony. Można powiedzieć, trzeba wrócić do końca. A co jest na końcu? Na końcu jest zmartwychwstanie. Człowiek jest przez Boga stworzony w ciele, które jest powołane do życia wiecznego, nasze ciała zmartwychwstaną, bo Chrystus, przyjmując ciało, nas odkupił, pozwolił się ubiczować, poniżyć, wyrywać sobie brodę, bić pięściami po twarzy. On się na to zgodził, pozwolił się przybić do krzyża i pozwolił, żeby pod tym krzyżem stanęła ta, która mogłaby o nim powiedzieć: to jest ciało z mego ciała, to są kości z moich kości, to jest krew z mojej krwi. Maryja staje pod krzyżem Syna i słyszy te słowa, które są, można powiedzieć, osią zrozumienia teologii ciała Jana Pawła II. Oto matka twoja, oto syn twój. Ta więź jedności umiłowanego ucznia i matki Chrystusa to jest oś, na której my możemy zrozumieć człowieka najpełniej. Bo Maryja jest niepokalanie poczęta. Jako nasza matka, ona ma nas na nowo urodzić, stworzonych przez Boga, ale dotkniętych zmazą grzechu pierworodnego, ochrzczonych, przyjętych do Kościoła, przyjmujących sakramenty, ale ciągle poddanych słabości, ze względu właśnie na pożądliwość, która jest w nas, z którą walczymy. Maryja ma nas ponownie narodzić do życia nowego. Dlatego akt poświęcenia niepokalanemu sercu Maryi w całym pontyfikacie świętego Jana Pawła II, szczególnie po jego zamachu, kiedy sam bardziej otwiera swoje serce na tajemnicę Fatimy, również na tajemnicę Bożego Miłosierdzia, on poświęca ludzkość niepokalanemu sercu Maryi. Czyni to na ile jest to możliwe, w jedności z biskupami całego świata, w jakiejś formie, może niedoskonałej, w roku 1982, a później 25 marca w roku 1984. I wiemy, że to poświęcenie zostało przez niebo przyjęte, bo już po kilku miesiącach, dokładnie w trzecią rocznicę od jego zamachu, 13 maja roku 1983, w sowieckiej bazie wojskowej w Siewieromorsku, to jest na Morzu Północnym, dochodzi do niewytłumaczalnego wydarzenia. Mianowicie zapasy broni jądrowej w jakiejś mierze wybuchają. Dochodzi do samozapłonu, może niefachowo potrafię określić, ale w tym momencie arsenał zgromadzony przez wojska sowieckie, który mógłby posłużyć nawet do wybuchu tego, co określone by mogło być trzecią wojną światową, zostaje zniszczone. Dzisiaj, interpretując pontyfikat świętego Jana Pawła II, my widzimy, że każdy wątek jego nauczania, świętość ludzkiego życia, świętość małżeństwa, tajemnica Boga, który jest Ojcem i nieustannie promieniuje z wysokości krzyża tą miłością przez serce Jezusa, która jest miłością Boga, Boga Ojca do nas, żeby nas ocalić. Tajemnicą również Maryi, której się cały oddał, totus tuus. Tak jak się tego nauczył z traktatu świętego Ludwika Grignion de Montforta. Czytał ten traktat jako pracownik w czasie II wojny światowej. Wiemy, że w kamieniołomach pod Krakowem Jan Paweł II, wówczas Karol Wojtyła, oddaje się pracy fizycznej, ciężkiej, ale w przerwach czyta właśnie ten traktat. Ta cała spuścizna tych różnych wątków papieskich skupia się w tym jednym miejscu. Wszystko oddać niepokalanej, aby na nowo mogła nas zrodzić dla Boga. Teologia ciała świętego Jana Pawła II ma wiele wątków. Jednym z nich jest również kwestia sakramentalności ludzkiego ciała. O tym już pokrótce wspomniałem. Przyjrzymy się może głębiej temu. Sakrament jest, potocznie tak definiujemy, jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski Bożej. Taka jest definicja sakramentów, tych siedmiu w sensie ścisłym sakramentów świętych, które Kościół udziela dla uświęcenia wierzących. Natomiast potocznie możemy powiedzieć, że sam w sobie Kościół jest jakby sakramentem. Jakby sakramentem. Tak zresztą w konstytucji Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II jest określony Kościół, ale również to podkreśla święty Jan Paweł II w ramach swoich kateches środowych o teologii małżeństwa, również ciało człowieka, również związek mężczyzny i kobiety może być rozumiany jako sakrament. To, co widzą oczy, nie oddaje całej rzeczywistości. Patrząc na ludzkie ciało, ja wszystkiego nie widzę. Ludzkie ciało odsyłać mnie winno do głębi ludzkiej duchowości, żebym umiał uśmierzyć w sobie pożądliwość, patrząc na drugiego człowieka, dostrzegając w nim dziecko Boga, takie same, jakim ja jestem, a jednocześnie budując relacje z drugim człowiekiem oparte na odpowiedzialności. Święty Jan Paweł II, przygotowując się, on jeszcze o tym nie wiedział, ale opatrzność Boża wiedziała, do posługi Piotrowej, jako młody duszpasterz pośród młodzieży akademickiej, odkrył, że temat miłości międzyludzkiej jest bardzo ważny, że człowieka trzeba nauczyć bycia człowiekiem, że człowiekowi trzeba pomóc kochać miłością prawdziwie ludzką, czystą. Stąd książka Miłość i odpowiedzialność. Później po 9 latach książka Osoba i czyn, która filozoficznie, można powiedzieć, daje podwaliny pod koncepcję człowieka, na której Wojtyła później zbuduje swoje nauczanie jako papież. Jaka jest główna oś, główny rys tej koncepcji człowieka, którego przybliża nam święty Jan Paweł II. To jest to, że człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa, bez słowa wcielonego z Maryi Dziewicy, które stało się dla nas ciałem i pozwoliło przybić do krzyża, stając się dla nas ofiarą. Ludzka cielesność wiąże się z miłością małżeńską, ale również przez dar rodzenia, przez dar wychowania pozwala nam szerzej spojrzeć na to, do czego człowiek jest powołany. Człowiek w ciele swoim również jest zdolny do tego, aby złożyć swoje życie w ofierze za drugiego człowieka. I tutaj cała teologia męczeństwa, cała teologia ofiary, która prowadzi nas do Eucharystii. Chrystus nie założył swojej rodziny. On nie miał żony, która by mu urodziła dzieci. Wiemy, że Jezus jako narodzony z Maryi Dziewicy podkreślił również cnotę dziewictwa i życia bezżennego dla Królestwa Niebieskiego. Dlatego my dzisiaj, a w Kościele w Polsce, w Kościele rzymskokatolickim, ale w Polsce jakoś szczególnie widać to, jakim wielkim darem jest dar celibatu. Ośmieszany, często z kpiną traktowany. Często próbuje się pokazać nieprawidłowość życia celibatariusza, jakoby miało być to wbrew naturze. A my widzimy przykłady świętych kapłanów, sióstr zakonnych, które jako oddane Bogu żyły również w swoim ciele, jako dziewice Chrystusa, jako ci, którzy z Chrystusem, jako oblubieńcy Jego Kościoła, stanowią jedno, nie otwierają się na zjednoczenie cielesne z konkretnym drugim człowiekiem, z mężem, z żoną, ale pragną, karmiąc się komunią, tylko dla Boga być i tylko z Bogiem być jednym ciałem. Ile my zawdzięczamy w naszym życiu, drodzy radiosłuchacze, konkretnie, ile my zawdzięczamy mądrym siostrom zakonnym, które życie swoje oddały Bogu, które swoją kobiecą urodę oddały Jezusowi, ile my zawdzięczamy ukrytym osobom konsekrowanym, duszą poświęconym, które żyją miłością Chrystusa oblubieńca, które tak przeżywają swoje powołanie do bycia mężczyzną, kobietą, aby całkowicie zrealizować je w wyłącznej miłości wobec Boga. Ile zawdzięczamy mądrym kapłanom, pasterzom, takim jak prymas tysiąclecia błogosławiony, kardynał Wyszyński. Wielka postać. Wielka postać. Jak ojciec Maksymilian Maria Kolbe, ksiądz Jerzy Popiełuszko i właśnie święty Jan Paweł II. My dzisiaj sobie przypominamy te postacie właśnie po to, żeby uświadomić, że Kościół daje nam świętych nie tylko po to, abyśmy zawstydzili się ich wyjątkowością i stwierdzili, że daleko nam do nich, ale żebyśmy zatęsknili za Bogiem. Żebyśmy zatęsknili tą miłością, którą żyły właśnie te wymienione postacie. Mamy różne powołania. Mniej z nas na pewno żyje w celibacie. Większość w rodzinach. Może są też osoby samotne. Może też są takie osoby, które swoje życie złożyły w sposób bardzo świadomy albo mniej świadomy jako ofiarę za innych. Wiemy doskonale, że nie byłby prymasa tysiąclecia, gdyby nie arcybiskup Antoni Baraniak, jego cierpienie, jego męka. Nie byłoby pontyfikatu świętego Jana Pawła II, gdyby nie cierpienie księdza Andrzeja Descoura. Później papież Jan Paweł II podniósł go do godności kardynalskiej. On zachorował w momencie wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Jako osoba niepełnosprawna ofiarował swoje życie, swoje cierpienie, swoją niedołężność za papieża, wspierając go. My dzisiaj odkrywamy te tajemnice. Jan Paweł II był świadomy, że wiele zawdzięcza osobom, które cierpiały, złożyły swoje życie w ukryciu, aby go wspierać. I pewnie w imieniu wielu kapłanów mogę to wyrazić, my mamy też świadomość, że możemy dzisiaj służyć Kościołowi, żyć posługiwać, spowiadać, głosić kazanie, konferencje, tylko dlatego, że są osoby, które w ciszy swojego domu, może w zakładach opiekuńczych, może w domach opieki społecznej, pamiętając o nas konkretnie albo w ogóle o kapłanach, modlą się, ofiarują swoją samotność, swoje odrzucenie, niezrozumienie. I dzisiaj jest też dobra okazja, żeby bardziej sobie uświadomić, jak wiele jest dusz, które składa swoje życie w ofierze samotności, oddzielenia, przez chorobę, może przez inne takie losowe sytuacje, które nie pozwalają im uczestniczyć we mszy świętej, bo mają problem z poruszaniem się, albo inne problemy zdrowotne i ofiarują to cierpienie, swoją modlitwę różańcową, swoje samotnie spędzone w domu chwile za nas, którzy często jesteśmy zabiegani, którzy mamy pewnie wiele różnych zadań duszpasterskich. I tu wielka wdzięczność wobec tych dusz. Jest tyle różnych wątków, tyle różnych tematów wynikających właśnie z tego wielkiego skarbu, jakim jest teologia ciała świętego Jana Pawła II. Myślę, że po tym wprowadzeniu otworzyliśmy sobie różne tematy, na które możemy wspólnie podyskutować, podzielić się czy swoim doświadczeniem nauczania świętego Jana Pawła II, czy właśnie świadectwem swojego życia, trudnościami, które pokonaliśmy dzięki wierze, miłości tego człowieka, który nas zainspirował. W wielu polskich domach wizerunek świętego Jana Pawła II jest naprawdę wielkim symbolem. I tak jak patrzymy na białego orła, który nam przypomina, że jesteśmy jednym narodem dzielnym, który zawsze będzie o swoją wolność się ubiegał, tak wizerunek świętego Jana Pawła II obok innych symboli religijnych, najważniejszych, jest dla nas znakiem, że Bóg jest święty, że jest blisko, że dzieci Boga chodzą po ziemi i że trzeba ich naśladować. Mówiąc o dzieciach Boga, mam na myśli tutaj takie postaci właśnie jak święty Jan Paweł II, matka Teresa z Kalkuty, wielu, wielu innych świętych, którzy odważyli się żyć pod prąd i naprawdę zaufać Bogu i tak swoje życie ustawić, aby pomóc innym odkryć, że Bóg jest, że jest Maryja Niepokalana i że żyjemy w świętym Kościele, w którym stajemy się jednym ciałem z Bogiem i też jednym ciałem między sobą, w Chrystusie, przez Jego krew i przez Jego ciało. Zanim oddam głos ojcu prowadzącemu, aby zaanimował tutaj dialog, wymianę głosów z radiosłuchaczami, jeszcze jeden taki obraz. Z czego najbardziej zapamiętamy świętego Jana Pawła II? Czy to są spotkania z młodzieżą? Czy to jest ostatnie błogosławieństwo z papieskiego okna? Czy to jest jego uśmiech młodzieńczy w dniu wyboru pontyfikatu? Każdy ma prawo do swoich wspomnień, ale jedno jest pewne. Pan Bóg tego człowieka przygotował na ten konkretny historyczny moment i każdego z nas przygotował też na ten, w którym my żyjemy, na to, co dalej będzie działo się w Kościele, w Polsce, na świecie. Bóg nas też przygotował, dlatego trzeba się nam obudzić i odważyć, zobaczyć to, co Pan Bóg pragnie przez nas przeprowadzić w tym świecie. Zanim Bóg stanie się wszystkim we wszystkich, zanim niepokalane serce niepokalanej naszej matki zatriumfuje. Tyle słów wprowadzenia.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz dr Sławomir Kunka, dogmatyk, ojciec duchowny alumnu Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Jeden Bóg, jedna matka, jedno ciało. O teologii ciała świętego Jana Pawła II. 5 minut po 22:00. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic Polski 48 56 655 23 33 lub 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56 655 23 33 lub 23 66. Radio Maria, halo?
Boże, wiesz,
szczęść
to,
Boże, prosimy Panie Wiesławie.
Akurat za kierownicą ciężaróweczki, słucham radia. Chciałem się podzielić właśnie małym cudem, który dzisiaj nastąpił. Właśnie w dniu urodzin ojca Jana Pawła II. Natomiast, Rada Miejska Bielska-Białej uchwaliła dzisiaj, że nie będzie dotować in vitro. Myślę, że Jan Paweł II właśnie wyprosił tą łaskę. To wszystko. Bóg zapłaci, dobrej nocy.
Dziękujemy, Panie Wiesławie. Ksiądz doktor Sławomir Kunka.
Dziękujemy za ten głos. Na pewno cieszymy się razem z całą społecznością tego miasta. Walka o życie, o świętość tego życia nie jest wbrew człowiekowi. Dlatego zadaniem, a propos trudnego tematu, sztucznego zapłodnienia, często w dyskusji na temat rodzicielstwa mówi się, każdy ma prawo do miłości. My chcemy mieć dziecko. To prawda. Ale każde dziecko ma prawo do życia. Każde dziecko ma prawo do życia. I wybaczcie, jeżeli to, co powiem, zabrzmi troszeczkę drastycznie, ale powiem najdelikatniej, jak potrafię. Kiedyś do studentów, a siedziało 5, może 7 osób w rzędzie, powiedziałem, gdyby ktoś wszedł i zadał mi pytanie, komu z was pozwoliłbym żyć, to patrząc wam w oczy, czy ktoś jest niziutką blondynką o niebieskich oczach, czy ktoś jest ciemnoskórym, wysokim mężczyzną, patrząc wam w oczy, ja nie umiałbym udzielić odpowiedzi. Jedyną osobę, którą miałbym wybrać do przeżycia, któż to miałby być? Nie mam prawa wybrać. Ja mógłbym wskazać jedynie swoją osobę jako tę, która mogłaby oddać życie za was. Do tego mam prawo. Ale nie mam prawa, patrząc na was, wybrać jednego z was. Może o wiele łatwiej jest popełnić błąd, kiedy tęsknię do spojrzenia dziecka i nie widzę oblicza wielu innych dzieci. I wtedy mogę sobie wybrać. Chcę być rodzicem, ale za jaką cenę? I jeszcze jedno pytanie. Czy gdybyśmy mieli świadomość przez fachowców, którzy się tym na co dzień zajmują, nie tylko zarabiają pieniądze, ale zajmują się uczciwie, gdybyśmy mieli wiedzę na temat antykoncepcji, sztucznego zapłodnienia, pełną, tego również czym jest eutanazja, aborcja, gdybyśmy mieli pełną wiedzę, czy człowiek by brnął w to, co jest przecież grzechem, nieprawidłowością? Każdy człowiek ma prawo do życia. To na kanwie tego głosu pana Wiesława bardzo dziękujemy.
Dziękujemy, ksiądz dr Sławomir Kunka. Pan Wiesław prowadził ten temat sztucznego zapłodnienia i radości, że nie będzie dotowany. Bo jeżeli dziś rozmawiamy i to przez taką inicjatywę tematu zaproponowaną przez naszego gościa, księdza doktora Sławomira Kunkę, jeden Bóg, jedna matka, jedno ciało, to przecież mamy prawo również do takiego godziwego poczęcia, o czym bardzo często zapominamy. Mówimy i bronimy tego ochrony, chronimy życia poczętego, a coraz bardziej wydaje się, powinniśmy się otworzyć na też ochronę samego faktu poczęcia. że to poczęcie, nie tylko obrona życia od naturalnego poczęcia, ale w ogóle obronę godności naturalnego poczęcia, a nie poczęcia sztucznego. Tutaj jeszcze oddam głos w tej kwestii księdzu doktorowi. Godność naturalnego poczęcia, a nie sztucznego, bo powiem, jest taka godzina, że można to pytanie zadać. Co byłoby odpowiedzią po takim namyśle, a nie zaskoczenia, taką nawet sondażową? Czy chciałbyś być z naturalnego, czy ze sztucznego poczęcia względem człowieka? To jest pytanie bardzo drastyczne, ale jeżeli przeciwstawia się nam, którzy bronimy naturalnego poczęcia, wartości naturalnego poczęcia, to właśnie takie zapłakane, pełne współczucia małżeństwo, które chce mieć dzieci obdarzone, chce go obdarzyć wielką miłością, a po drugiej stronie stoi z reguły czarny charakter, czyli ksiądz, który nic nie rozumie z życia, nie pojmuje, jest jakimś wizerunkiem zwyrodnialca. Przepraszam, no tak często jesteśmy przedstawieni jako księża. To jest bardzo niesprawiedliwa gra, a tak naprawdę ta gra toczy się o wartość, godność poczęcia, początku życia ludzkiego.
Tak, Ojcze, za tym wszystkim stoi wartość, której my nie możemy się wstydzić, a jest to wartość wiary w Boga. Człowiek nigdy nie wymyśli lepiej, niż Pan Bóg stworzył. My możemy czasami czegoś nie rozumieć. Sam Jan Paweł II, kiedy podczas kolejnej pielgrzymki w 1991 roku przyjechał tutaj, aby przypomnieć nam treść dekalogu do wolnej już, wydawałoby się, wolnej Polski, mówił również o przykazaniu piątym, nie zabijaj. I wtedy podjął temat niewidzialnego cmentarza dzieci abortowanych. Ale trzeba dzisiaj też powiedzieć o dzieciach zamrożonych. Co z nimi? Dzieci zostały poczęte poza łonem matki. Nie zostaną nigdy wprowadzone do jej łona. Co z nimi będzie? Kto się upomni o ich los? Dlaczego mają być dziećmi wyklętymi? Dlatego, że lekarz określił słabszą kondycję? Ale ktoś powie, ale ja w to nie wierzę. Mój lekarz, któremu ufam, mówi, że tak nie jest. O właśnie, uczciwość. My wiemy, że za nieuczciwością bardzo często stoją duże pieniądze. Przecież na tym, na czym człowiekowi zależy, na zdrowiu, na życiu dzieci, ochronie zdrowia, można wiele zarobić. Pytanie tu o uczciwość. Czy nie robimy krzywdy, nie uświadamiając ludziom konsekwencji ich wyboru? Pewnie my, Ojcze, kiedy siedzimy tutaj wygodnie w pięknym studiu przed dobrymi mikrofonami, możemy uchodzić za świadków nieautentycznych. Ale gdyby głos zabrały pary, które dzisiaj pewnych swoich kroków żałują, bo widzą to inaczej, to pewnie mogłoby być to ostrzeżeniem dla tych, którzy próbują przynieść ulgę swojemu sercu, korzystając bardziej z tego, co daje technika, niż z tego, co daje wiara i zaufanie Bogu. Jan Paweł II przypominał, jest Bóg, ile cudów modlitwą można wyprosić. Tutaj małe świadectwo, zawsze mama mi podpowiada, że moje poczęcie jest kwestią modlitwy. Jest kwestią również modlitwy. Ono nie jest jakoś nadzwyczajne, ale ono było obmodlone. I to jest wielki dar rodzica, kiedy dziecko może wrócić do takiego zdania. Dziecko, my na ciebie czekaliśmy przed twoim poczęciem. My bardzo ciebie chcieliśmy. Ale to nie jest kwestia tylko chęci rodziców, ale też modlitwy. Temat niedokończony, głęboki bardzo i bardzo ważny. Tyle na teraz, Ojcze.
A gdy modlitwa zostaje niewysłuchana i nie ma poczęcia, to nie znaczy, że można się uciec do tego, co nie jest zgodne z wolą Pana Boga i z zamysłem Boga względem poczęcia i początku życia ludzkiego. Doktor ksiądz Sławomir Kunka, dogmatyk, ojciec duchowny, alumno Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Jeden Bóg, jedna Matka, jedno ciało. Teologii ciała świętego Jana Pawła II. Prosimy Radio Maryja, halo. Radio Maryja, halo. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Elżbieta z Warszawy.
Prosimy Pani Elżbieta.
Ja serdecznie witam ojca, ojcze Benedykcie i księdza, doktora, gościa. Z głębi serca pragnę podziękować za piękny, głęboki wykład, utkany taką subtelną refleksją i skłaniający jednocześnie do głębokich przemyśleń. Ja chciałam powiedzieć o spojrzeniu moim, proszę ojców, na człowieka chorego, cierpiącego, czego uczyłam się przez cały pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II, który od pierwszych chwil pontyfikatu z rządzeniem Bożym i opatrzności stał mi się bardzo bliski. Tak bliski i tak bardzo kochany, że jeśli mam okazję gdzieś pisać, z kimkolwiek rozmawiać, to mówię, że uważam siebie za uczennicę i duchową wychowankę Ojca Świętego. Tę bliskość zdrodził jeszcze inny fakt. Proszę ojców, dzisiejszy dzień jest również moim osobistym świętem, ponieważ jest to również dzień moich urodzin i myślę, że to jest fakt nie bez znaczenia, który mnie do Ojca Świętego bardzo, bardzo przybliżył. Patrząc na Ojca Świętego, bo już zamachu na jego życie.
A zatem Pani Elżbieto, najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla Pani i wszystkich, którzy mają tę łaskę i ten dar przeżywania urodzin razem ze świętym Janem Pawłem II. Ksiądz doktor?
Pani Elżbieto, nie ma przypadków, kiedy mamy dzień urodzin w tym samym czasie, co osoby, które jakoś szczególnie w świadomości Kościoła czy narodu się zapisały, my możemy też widzieć dla siebie podobne do nich powołanie w innych okolicznościach. Pani rozpoczęła dzielić się pewną taką głębszą swoją refleksją na temat życia Jana Pawła II w kontekście tematu cierpienia. My wszyscy, patrząc na świętego Jana Pawła II, na całe jego życie, kiedy jako młody, można powiedzieć, wysportowany pasterz, chciał być wszędzie obecny, chodził dynamicznym krokiem, pełnym siły, odwagi i ostatnie jego chwile, kiedy jednoczył się z Chrystusem cierpiącym w ostatni wielki piątek swojego życia, kiedy w samotności, niezrozumieniu, bez głosu, kiedy nie mógł wypowiedzieć słowa, kreśli znak krzyża, pokazuje nam Ewangelię cierpienia. On nie bał się cierpieć na oczach ludzi. Nie dlatego, żeby się jakoś popisać, zaabsorbować swoją osobą, opinię publiczną, ale po to, żeby pokazać, że on naprawdę jako papież czuł się ojcem wszystkich. My dzisiaj w domach naszych nie widzimy odchodzenia, śmierci, starzenia się. Często rodziny wielopokoleniowe już nie występują. Kiedyś śmierć, choroba, słabość, niepełnosprawność były czymś naturalnym. Człowiek nie uciekał od rzeczywistości śmierci, tylko uczył się mądrze umierać. Dzisiaj o tej sztuce się zapomina. próbujemy wmówić sobie, że śmierć nie ma, bo my się jej boimy i my jesteśmy młodzi, że na pewno coś wymyślą kiedyś, że wystarczy mieć pieniądze, sportować, dużo dobrze jeść, uprawiać sport, przepraszam za neologizm. No tak, ale człowiek kiedyś zestarzeje. I co wtedy? Jan Paweł II pokazał, jak mądrze się zestarzeć, jak mądrze przeżyć swoje życie do samej śmierci. I nawet więcej, jak mądrze przeżyć swoją śmierć, bo on przecież żyje, jak każdy człowiek, bo mamy duszę nieśmiertelną. A my dzisiaj w dniu jego urodzin, ale też urodzin Pani Elżbiety, chcemy na nowo sobie uświadomić, że chcemy żyć podobnym życiem. Życiem, w którym Bóg jest na pierwszym miejscu i w którym nie jesteśmy sami, kiedy cierpimy, bo jest Chrystus zjednoczony z człowiekiem. Przypomnijmy tutaj wspaniały list o cierpieniu, Salvifici Doloris, świętego Jana Pawła II. I wiele jego przemówień na dzień chorego, do osób chorych, w różnych miejscach, w których się znajdował.
Dziękujemy bardzo. Prosimy Radio Maria, halo.
Witam wszystkich, mam na imię Jan. Ja bym chciał tak do wątku in vitro. Otóż proszę księży, ja wiele lat temu, może 8, może 10, słuchałem w telewizji, oglądałem wywiad, który przeprowadzał redaktor Ziemię z taką panią profesor z kręgów katolickich. Ona wówczas miała gdzieś tak, mówiąc tak cudzysłowie na oko, z 80 lat, no ale bardzo taka sprawna intelektualnie i taka zadziora, lubiła dyskutować. Między innymi mówili o in vitro. Ta pani profesor stwierdziła, że in vitro to jest największy grzech, jaki człowiek może popełnić względem Pana Boga. Tak zawiesiła głos, pamiętam, z taką intencją, że redaktor Ziemię zapytał ją, dlaczego. Ale to redaktor Ziemię zaczął podążać o inne takie tematy. Ja z tym stwierdzeniem, pani profesor, zostałem. Ja intuicyjnie z nim się zgadzam, ale sam sobie, proszę księży, nie potrafię z nim się uporać, bo to jest dyplomacja. Może księża by spróbowali, jeżeli już. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy. Ksiądz.
Jedną rzecz na początku trzeba rozróżnić. Nigdy istnienie żadnego człowieka nie będzie grzechem. Grzechem może być cudzołóstwo, grzechem może być nieczystość i jest grzechem, grzechem może być zabójstwo, grzechem może być stawianie się na miejscu Boga, Stwórcy i organizowanie, można powiedzieć, na zasadzie wykradzionych elementów z ogrodu Boga, organizowanie życia ludzkiego u jego początku na swoją nutę. No to jest to, co dokonuje się w metodzie zapłodnienia in vitro. Natomiast kiedy dojdzie do poczęcia, narodzenia konkretnego dziecka, to na rzeczywistości tej osoby ludzkiej nie koncentruje się grzech. Każde życie jest święte. Każde życie jest miłe Bogu. Podobnie, jeśli chodzi o kwestię aborcji, zobaczmy, dziecko poczęte z gwałtu. Ja tutaj świadectwa osobistego żadnego na ten temat nie mogę udzielić, ale chciałbym odnieść, drogich radiosłuchaczy, do książki, która jest zapisem wywiadu wnuczki ze swoją babcią. Pomiędzy babcią a wnuczką jest jeszcze jedna kobieta. To ta kobieta to jest dziecko gwałtu. Ze wschodu taki naród, który nam pomagał pozbyć się innego przyjaciela z zachodu, odchodząc z naszych ziem, zrobił wiele krzywdy, gwałcąc, podpalając i tak dalej. Owocem takiego zachowania jest właśnie córka tej babci, a matka tej córki, która, wnuczki, która prowadziła wywiad. Książka Bóg liczy łzy, jeśli nie zmieniam troszeczkę brzmienia tematu. Może trzeba by do tego świadectwa, bo tam wypowiadają się żywi ludzie. Słuchając słów księdza można powiedzieć, no a co on ma powiedzieć, jest księdzem. No co on ma powiedzieć? Bo to trzeba przeżyć. Przecież za tym jest krew Jezusa. Za tym jest niejedna spowiedź. Za tym jest życie konkretnych ludzi i łzy. I z tego się nauczymy. Nie z książek. Bo zawsze możemy powiedzieć, no napisał. A co za tym jest? Może tak kazali mu, to tak napisał. Z życia uczymy się Ewangelii. Z konkretnego cierpienia ludzi. Wiary. Która przez lata nie daje się złamać. Największym grzechem jest stawianie się na miejscu Boga, albo inaczej, bo to jest pycha. I w każdym grzechu jest właśnie ten element. Być może tamta pani profesor miała to na myśli, wskazując właśnie na grzech sztucznego zapłodnienia jako na ten z największych grzechów. Pewnie jest to jakiś skrót myślowy, no ale to logicznie patrząc, początek grzechu zaczyna się tam, gdzie człowiek myśli, że sam jest Bogiem. Nie, jest obrazem Boga. Bogiem jest tylko Chrystus. Natomiast ja ufam Bogu, Jego przykazaniom, nawet gdybym musiał pogodzić się z tym, że w moim małżeństwie nie będzie dzieci. Pozostają inne drogi realizacji powołania. Ale przecież no, nic na siłę. No, podobnie jakbyśmy ocenili kleryka, który bardzo, bardzo chce być księdzem, ale on nie ma powołania. Czy gdyby ukradł sobie od innego kleryka modlitewnik i udawał, że się modli, ukradłby od niego pracę magisterską i podszywał się pod kogoś innego, czyli nieuczciwie doszedłby do przyjęcia łaski święceń, czy to by było fair? No nie. Podobnie jest z macierzyństwem. Przykład, no każdy jest chybiony, ale tak, no próbuję pokazać, nie można do dobrego celu nawet dojść nieuczciwymi środkami.
Dziękujemy bardzo. Jeden Bóg, jedna matka, jedno ciało. O teologii ciała świętego Jana Pawła II, ksiądz dr Sławomir Kunka. Radio Maryja, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina, bardzo dziękuję za tę myśl, którą podał tu łaskawie ksiądz doktor, ale chciałam gwoli sprawiedliwości dopowiedzieć, że ksiądz doktor Karol Wojtyła od 1954 roku rozpoczął pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W ten sposób naukowo szlifował swoją naukę w ramach Filozoficznej Szkoły Lubelskiej Personalistycznej, prawda? I pierwsze pozycje naukowe, osoba i czyn zostały wydane właśnie na Katolickim Uniwersytecie. Później w Krakowie były wydawane. Natomiast spotkania z młodzieżą czy w Lublinie, czy w Krakowie, czy szczególnie tam, to były materiałem do analiz, do dyskusji naukowej opartej na tomizmie. Był współtwórcą w zagadnieniu etyki, moralności, prawego sumienia, w filozofii realistycznej opartej na kim jest człowiek, prawda? To było antidotum do tej silnej ideologii marksistowskiej, która opanowała wszystkie uniwersytety niemal. I ci współtwórcy, ojciec święty, koniec metafizyk, Nestor metafizyki, ojciec Krąpiec, ksiądz Kamiński w ramach metodologii, nauki, logiki, ksiądz Burdziałek i ksiądz Kalinowski. To były podstawy tego naukowego w ramach tomizmu ustalenia, że człowiek jest osobą, to co właśnie ksiądz był powiedział, osobą przez małe o, w relacji transcendentnej do Boga, Trójcy Przenajświętszej, przez duże O i o tej odpowiedzialności i o miłości względem Boga i względem drugiego człowieka. I tu właśnie ta teologia ciała bardzo jest jasno określona, że też jest kobieta, jak i mężczyzna jest stworzona na obraz i podobieństwo Boga, który nas jedynie wyposażył w zdolność rozumowania, szukania prawdy i miłowania wolną wolą, ukierunkowania na prawdę w Jezusie Chrystusie. Bóg zapłać i szczęść Boże. To tak krótko.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Prosimy ksiądz dr Sławomir Kunka.
Tak, dzięki pani Krystynie tak głębiej i szerzej możemy sobie uświadomić, jak bardzo opatrzność Boża posługiwała się też innymi ludźmi, którzy w środowisku świętego Karola Wojtyły w danym momencie się pojawiali. Ten dział związany z duszpasterstwem najpierw młodzieży w ramach pracy jako wikariusz, później w duszpasterstwie już w Krakowie, w większej parafii świętego Floriana, spotkania z młodzieżą. Refleksja również taka naukowa, która i w ośrodku tym krakowskim, i w lubelskim, dzięki kontaktom z takimi osobami, które tu zostały przywołane. Później są też młodsze osoby. Ksiądz Styczeń, czy wielu innych, już może bliższym nam, wspomnę z Krakowa ojca Jarosława Kupczaka, profesora Mariana Grabowskiego, tutaj z Torunia, i wielu innych nauczycieli teologii ciała Jana Pawła II. Opatrzność Boża przygotowywała Karola Wojtyłę również przez wydarzenia związane z jego osobistym życiem. On zawsze był bliski człowiekowi, temu, który ciężko pracuje, człowiekowi, który chce żyć w prawdziwej miłości, człowiekowi, który fascynuje się sztuką, człowiekowi, który jest wrażliwy intelektualnie. On miał przyjaciół w takich gremiach. No i jeszcze może na koniec kwestia środowiska. To słowo użyłem, ale chcę głębszym jeszcze namysłem odnieść się do zagadnienia środowiska. Co znaczy środowisko w naszym polskim języku, wszyscy wiemy. Jan Paweł II był świadom, że młodzi ludzie, którzy pragną żyć wartościami, potrzebują środowiska. Piękny kwiat włożony do wazonu bez wody uschnie. Pięknie uschnie, ale uschnie i już nie będzie pięknym kwiatem. Człowiek młody, który odkrywa powołanie do życia w małżeństwie, potrzebuje środowiska, które nauczy go kochać. To jest rodzina w sposób naturalny. Później są to więzi przyjacielskie, w których uczy się właściwie reagować, odpowiadać na przyjaźń, w których wreszcie spotka osobę, z którą będzie chciał przejść przez całe życie, dzieląc się bezinteresownie darem swojej osoby. Te środowiska studentów, przyjaciół Jana Pawła II, którymi się zajmował, one przetrwały przez lata. Czy nasza młodzież dzisiaj potrafi żyć w takich środowiskach? Czy my dajemy im szansę stworzenia takich środowisk? Już teraz, kiedy czas obostrzeń i przepisów sanitarnych związanych z totalnym prawie ograniczeniem relacji międzyludzkich ustał, mamy szansę i w końcu czas, żeby odbudować. Są roczniki, które przecież rozpoczynały czy to studia, czy w ogóle początek swojej edukacji w atmosferze samotności, alienacji. Czy one nadrobią? Czy zdołają się nauczyć, że człowiek jest stworzony do życia w relacji, że potrzebuje innych ludzi, że świat internetu, programy, które komunikują mnie przez ekran monitora z innymi ludźmi, one mi nie zastąpią relacji. Ja potrzebuję spotkania, rozmowy. Czy dzisiaj są takie zdrowe środowiska, w których młodzi ludzie mogą uczyć się przyjaźni, miłości, czystości, właściwego przeżywania wstydu, reakcji również na swoje instynkty, popędy, które w sobie odkrywają, właściwego reagowania? To są pytania oczywiście otwarte. Pani Krystyno, bardzo dziękujemy za to dopowiedzenie, sprecyzowanie i przypomnienie wielu ważnych rzeczy. Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo. 3 minuty po 10:30. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy. No ja chciałbym pociągnąć ten temat pani Krystyny z Lublina, ponieważ tak się składa, że jestem 36 lat związany z duchową adopcją dziecka poczętego ojców Paulinów Straży Pokoleń. Doktor Paweł Milczarek, uczeń profesora Mieczysława Gogacza na UKSW, który odegrał wielką rolę w tym, że zaistniała duchowa adopcja w Polsce dzięki jego artykułowi w Rycerzu Niepokalanej. I właśnie dlatego tym mówię, ponieważ jego praca doktorska to była to było ciało ludzkie w nauce świętego Tomasza z Akwinu. No niezwykle ciekawa praca doktorska, dana została w formie książki. I tutaj no, nie będę wnikał w temat, tylko chciałbym podkreślić, że do pojęcia, czym jest ciało ludzkie, nie wystarczą nauki szczegółowe, takie jak anatomia, fizjologia, medycyna. Owszem, bardzo ważne nauki szczegółowe, ale spojrzenie na człowieka jako tej jedności duchowo-cielesnej i właśnie konkretnie tego ciała ludzkiego, który właśnie i w Piśmie Świętym, i filozofia świętego Tomasza z Akwinu tutaj bardzo, bardzo tutaj jest ważne, jak pojmować, ponieważ w patologię myślenia tu różnego rodzaju tutaj no, widzimy i LGBT i no, różne takie zabijanie dzieci i tak dalej, to właśnie z tego to przede wszystkim ma miejsce, dlatego że nie ma odpowiedniej podbudowy filozoficznej właśnie świętego Tomasza z Akwinu, znajomości Pisma Świętego i bez tego no, potem no, widzimy niestety, jakie są tutaj no, paradoksy, jakieś ideologie absurdalne widzimy tutaj we współczesnym świecie, musimy się w tym w Polsce bronić. I chciałem się księdza doktora spytać, czy zna tą pracę doktorską właśnie doktora Pawła Milczarka o właśnie o ciało ludzkie w nauce świętego Tomasza z Akwinu. I druga ważna sprawa, to znaczy się teologia ciała ludzkiego na podstawie nauki świętego Tomasza w nauce naszego największego rodaka świętego Jana Pawła II. Ponieważ no, to jest sprawa.
Panie Jacku, oddamy już tu głos księdzu doktorowi. Ksiądz doktor Sławomir Kunka, prosimy.
Tej pracy doktorskiej wspomnianej, poświęconej zagadnieniu ludzkiego ciała w nauce świętego Tomasza przyznam, że nie znam. Ona jest na pewno bardzo wartościowa, więc dzięki tutaj głosowi pana Jacka będziemy mieli okazję sięgnąć do niej, zaznajomić się. W przypadku świętego Jana Pawła II my mamy do czynienia z człowiekiem, który potrafi pięknie łączyć to, co wydaje się nie do połączenia. Nauka świętego Tomasza na temat ludzkiego ciała, ona rzeczywiście to jest wielki krok do przodu. Natomiast pozostaje jeszcze kwestia związana z animacją. Kiedy dusza ludzka łączy się z ludzkim ciałem? Pamiętam wykłady księdza profesora Guździa z Kulu. On prosto mówił. Człowiek jest od zawsze. Co to znaczy? Zaraz jest cały człowiek. Nie ma czegoś takiego jak ludzkie ciało, które nie jest człowiekiem i za chwileczkę. Wiemy od interpretatorów nauki świętego Tomasza, można dyskutować, czy święty Tomasz rzeczywiście wyznawał, że ta animacja następuje po 40 dniach, czy po 80 dla dziewczynek. To zostawiamy na boku dla już takiej naukowej dyskusji. Natomiast wracając do świętego Jana Pawła II, on korzysta z nauczania świętego Tomasza, który godność człowieka i ludzkiego ciała potrafi dostrzec. Ale tomizm u świętego Jana Pawła II spotyka się również z fenomenologią. To jest inny kierunek, który potrafi również w refleksji nad człowiekiem dowartościować element podmiotowy, skoncentrować się na przeżyciu fenomenu, a więc filozofia klasyczna i fenomenologia. To u Wojtyły organicznie spaja się w jedno. To taki komentarz tylko do tych bogatych myśli pana Jacka. Bardzo dziękuję. To tak tylko króciutko.
Gorąco i serdecznie dziękujemy. Przypomnijmy, dziś w 103. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II, podejmujemy temat teologii ciała świętego Jana Pawła II. Temat zaproponowany przez księdza doktora Sławomira Kunkę, dogmatyka Ojca Duchownego Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Jeden Bóg, jedna Matka, jedno ciało. Numery telefonów do naszego studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz spoza granic Polski 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy Radio Maryja.
Boże.
Szczęść Boże.
Telefonuje Marcin z Mazowieckiego.
Prosimy, panie Marcinie.
Jestem... W zeszłym wieku się wychodziłem za mąż, wychodziła żona, żeniłem się w zeszłym wieku. Także dzieci mam już dorosłe, trójkę. I z perspektywy czasu stwierdzam, i ktoś mi, ksiądz, zakonnik, znajomy mi powiedział, że pożycie małżeńskie to temat sakrum, ale pożycie małżeńskie to jest podtrzymanie czystości. Jeżeli to jest na zasadzie takiej, że seksualność nasza jest niepodmiotowa, nie tylko cielesna, ale drugą osobę się traktuje jako całość ludzkiej osoby. Nie tylko tak, żebym użył sobie, ale też także, żebym docenił godność drugiej strony, czyli współmałżonki. I nie wyobrażam sobie, żebym stosował antykoncepcję, żebyśmy stosowali, nie wyobrażam sobie metody in vitro. No i wiadomo, to co Kościół naucza, czyli jestem przeciw aborcjom, przeciw eutanazji. To co Kościół naucza, uważam, że jest święte i staram się postępować zgodnie z nauką Kościoła katolickiego i dopiero po latach jakieś efekty są, bo pamiętam, bo mi się poczęły dzieci, to przed poczęciem nawet się pomodliłem. No i szczęśliwie się urodziły. Pamiętam tę chwilę nawet. No to dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Marcinie. Prosimy, ksiądz dr Sławomir Kunka.
Nie ma dziedziny ludzkiego życia, prawdziwie ludzkiej, która nie byłaby wyrazem Bożego zamysłu i której człowiek nie miałby przeżywać w jedności z Bogiem. Czy to jest ludzka praca? Czy to jest trud właśnie związany z budowaniem kultury, z poznawaniem wartości, systemów myślowych, stworzeniem nowych rozwiązań technicznych? W tym wszystkim, jeżeli człowiek naprawdę działa odpowiedzialnie, mądrze, zawsze będzie objawiała się Boża chwała. A najwięcej tej Bożej chwały jest tam, gdzie powstaje nowe życie. W swoich katechezach o teologii ciała Jan Paweł II przypomina w jednym fragmencie modlitwę Tobiasza i Sary w ich komnacie małżeńskiej. Kiedy po błogosławieństwie, które przyjęli jako mąż i żona, klękają przed małżeńskim łożem i modlą się jako brat i siostra, jako dzieci jednego Boga. Nie dla przyjemności, Panie, ale dla Twojej chwały, z miłości. Pragniemy być jedno, parafrazując ich słowa, troszeczkę nawiązując do tego, co mówił pan Marcin. Czy my się modlimy, zanim spotka się przyszłego narzeczonego, przyszło narzeczono? Czy my się modlimy, jako małżonkowie, o świętość pożycia, o czystość, o wzajemny szacunek? Przecież trudno jest być człowiekiem. My musimy sobie pomóc. Dawniej o tym mówiono, no ja też jestem dzieckiem lat 70. ubiegłego wieku. Dawniej, przypominam, nauczyciele, rodzice mówili o tym, że trzeba sobie wzajemnie pomagać w wychowaniu. Mądra dziewczyna nauczy mądrze żyć chłopaka. Ona go nauczy, że znając swoją godność, pokaże mu, że są pewne granice zachowania, że wzajemnie w ramach przyjaźni wymagamy szacunku dla siebie. Jest wstyd, który porządkuje sferę pożądań, tych ludzkich instynktów, które w sobie odkrywamy. Wojtyła w swoich licznych artykułach, już na początku lat 50. był taki artykuł, na przykład Instynkt, miłość, małżeństwo, czy później po roku pisze artykuł Religijne przeżywanie czystości, czy po kolejnych latach Myśli o małżeństwie. Wiele innych naukowych, mniejszych czy większych prac, o których już tutaj wspominaliśmy, próbuje dotknąć tego tematu, aby udowodnić, pokazać, że miłość ludzka jest miłością świętą i ją trzeba po ludzku przeżywać. Ale człowiek może być tylko człowiekiem wtedy, kiedy Boga posłucha. Adam i Ewa mają najpierw Stwórcę, nawet jeżeli upadli. To ten Stwórca ich dalej poprowadzi. I co robi Stwórca wobec pierwszej pary rodziców? On im zapowiada matkę, niewiastę, którą później w Ewangelii świętego Jana w osobie Maryi odkrywamy. Niewiastę stającą pod krzyżem, niewiastę, która odkupi grzech pierwszej matki, dając nam przystęp do Boga, dając Bogu swoje ciało. A Bóg umiera na krzyżu, składając w ofierze to, co otrzymał od matki. To są wielkie misteria. Wielkim misterium jest ludzkie życie, ludzka śmierć, pożycie małżeńskie, poczęcie dziecka, urodzenie. I w tym wszystkim musi być duchowy namysł, wdzięczność Bogu i modlitwa. Ale pytanie, może tak z natury pytań, zejdźmy na ziemię. Czy my w ogóle naszym dzieciom, młodzieży o tym mówimy? Nam mówiono. Czy to jest sprawiedliwe, że my się przestraszyliśmy nowoczesności i przestaliśmy mówić? Przecież nam się udało. Białe welony, powołania do życia kapłańskiego, cudowne małżeństwa, które mają rocznicę 25-lecia, 40, pogrzeby, na których przez łzy współmałżonek mówi, mieliśmy piękne życie, za każdy dzień Bogu dziękujemy. No my to znamy. Ale czy forma wychowania i prowadzenia dzieci dzisiaj pozwoli nam na to, aby cieszyć się podobnym szczęściem w młodych pokoleniach? Wielki znak zapytania i zadanie dla nas.
Kolejny telefon. Prosimy Radio Maryja, halo.
Zdanie dla nas.
Prosimy Radio Maryja, halo.
Halo.
Prosimy. Radio odbiornik prosimy wyłączyć.
Wyłączyć, tak?
Tak, oczywiście. Zanim połączymy się i wejdziemy na antenę, prosimy zawsze wyłączyć radioodbiorniki.
Tak, no wyłączyłem.
Prosimy, kto do nas telefonuje?
Ja, Mieczysław z Gdańska.
Prosimy, panie Janie Mieczysławie.
Teraz już mogę mówić?
Tak.
Więc ja byłem z żoną w sanatorium w tym na południu i wtedy był wybór właśnie papieża, prawda? I to było, mieliśmy pokój, to było radio i mówili, że będzie przedstawione to w telewizji. No i ja poszedłem na świetlicę tam do tego i właśnie wybrali już papieża. No papież był taki trochę, można powiedzieć, no tym tak może nawet zaskoczony, ale tak bardzo to, mnie to naprawdę łzy stanęły, że Polaka wreszcie na papieża wybrali, tak, to się cieszyłem z tego. I potem papieża, ta książka to wybrała, zrobili Francuzi, prawda? Bardzo ładne książki te zrobili. No i tych książek było dosyć sporo. Nawet, a ja miałem dużo takie, można powiedzieć, kontaktów z księżmi, bo moje ja byłem z budowlaniec, ale z prowadziłem roboty sanitarne, prawda? Tak, miałem uprawnienia w tej dziedzinie nawet. I też tak, to po kościołach jeździłem, to wszędzie tam gdzieś dostałem książkę i taką, także to potem dawałem gdzieś, żeby tam można było jak najbardziej. No i papież też taki był u mnie zawsze na pierwszym miejscu, gdzieś jakieś były kazania, czy coś, wszędzie chodziłem tam do kościołów i tam. No i potem to tak, już byłem żonaty, miałem wnuczkę, no i papieża ja sobie kupiłem takiego, na takim talerzu ozdobnym z drzewa i tam był ten papież. I ja to sobie w pokoju, w sypialni powiesiłem. No i przyszła wnuczka taka 6-7-letnia i tak patrzy, mówi, wiesz co, dziadek? Ale ty jesteś podobny do papieża. No, faktycznie takie rysy trochę, no, papież, jak papież, prawda? Ale mówię, o, to, no, to ty to tak nie powiedziałaś, to może, prawda, to jest rysy, no, z tym, że mnie tam do papieża to jest daleko, bo to jest człowiek, który po, można powiedzieć, po 20 wiekach chrześcijaństwa, został tym papieżem. Polak, prawda?
Polak. To jest bardzo. Dziękuję pani Mieczysławie i pozdrowienia dla wnuczki, która takie podobieństwo zobaczyła w tym zewnętrznym wymiarze ciała i podobieństwa pańskiego do świętego Jana Pawła II. Ksiądz doktor?
Na Wydziale Teologicznym naszego Uniwersytetu tutaj w Toruniu jest wystawa różnych dzieł nawiązujących właśnie do osoby świętego Jana Pawła II. Jeden z artystów swoją pracę oparł na zdjęciu Jana Pawła II. Ja sobie tak myślę, no ale zdjęcie nie może być dziełem sztuki. Podszedłem bliżej i patrzę, to jest dzieło sztuki, bo pewien drobiazg. Stylizacja oblicza Jana Pawła II ze zdjęcia dobrze znanego. Jak się podejdzie bliżej, na policzku Jana Pawła II są dwie rysy. Nasza narodowa flaga. Kreska czerwona i biała nad nią. Ale te rysy są tak usytuowane na policzku papieża, że zaraz się pomyśli o jasnogórskiej królowej naszej. To tak a propos podobieństwa. Artysta zauważył, że Jan Paweł II jest podobny do matki. Dlatego dumą jest naszą, że my możemy być do niego podobni. Tu nie chodzi tylko o fizyczne podobieństwo. Pewnie najbardziej podobni do papieża będą ci, którzy będą wprost naśladowali Chrystusa. Bądź jego matkę. Ona jest jedno ciało ze swoim synem. Ona mu to ciało dała. A jeszcze a propos podobieństwa, zwróćmy uwagę, że są osoby, które cierpią po śmierci. Ale jak to możliwe? Jak ktoś umiera, to najczęściej mówimy, o, już nie cierpi. Może to jest troszeczkę poetyckie stwierdzenie, ale pamiętamy dobrze, kiedy Szaweł prześladuje Kościół, Jezus mówi, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Ikona naszej matki. Ona nosi na sobie znaki wandalizmu. Miecz złowrogi. Jej syna, no to jakiś najeźdźca, no Szwed czy tak, to uczynił, ale to ostatecznie to jest przecież jej syn. Ona się nie wyprze, nawet niewierzących. To jest jej dziecko. I ona nosi znamię na obliczu swoim. Jasnogórska ikona. A co z papieżem? To tak, nie chcąc wchodzić za daleko, bo my dzisiaj mamy urodziny świętego Jana Pawła II, ale o jednej rzeczy w tej atmosferze rodzinnym wspominania tej wielkiej osoby chcę powiedzieć. Czasami Pan Bóg daje łaskę cierpienia nawet po śmierci, żeby odkupić tych, którzy to cierpienie sprawiają. Czy wiecie, domyślacie się, co chcę przez to powiedzieć, bo nie chcę mówić więcej. Czasami Pan Bóg dopuszcza cierpienie po śmierci, ale trzeba być świętym, żeby taki dopust przeżyć. Po co? Żeby odkupić tych, którzy to cierpienie sprawiają. żeby otworzyć im oczy, aby się również nawrócili i cieszyli tym pięknem Boga i świętością Boga, która też jest dla nich. Dziękuję bardzo, panie Mieczysławie.
Dziękujemy. Ksiądz dr Sławomir Kunka. Radio Maryja, halo.
Halo.
Prosimy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Włodzisławia Śląskiego. Tak się składa, że wczoraj byłem na uroczystościach w Strachocinie świętego Andrzeja Boboli.
I pan ma na imię?
Uroczystość. I, ale w nawiązaniu do tematu, no to ja pamiętam, jak ja przeżywałem przyjazd Ojca Świętego do Polski i wielu ludzi tak przeżywało. I dzisiaj takie oskarżenia wobec niego to jest potworne, to jest podpaż, nie wiem jak to nawet nazwać, nie? I na dodatek słuchałem też ojca księdza profesora Waldemara Chrostowskiego i on mówił na temat właśnie tego księdza, który coś tam zgrzeszył, że wysłał go do Austrii. Nigdy żadnego sygnału stamtąd nie było. Kościół katolicki żadnego grzesznika nie potępia. I Jan Paweł II był człowiekiem o wielkiej miłości. Mam jeszcze taki związek, no ale to nie będę o tym mówił, bo ale chcę się skupić na tym właśnie, na tym oczernianiu, na tym oskarżaniu, jakie to jest potworne. I ten ksiądz Waldemar, profesor Waldemar Chrostowski mówił o tym, jak Jan Paweł, obecnie święty Jan Paweł II, nie przyjechał do ojczyzny. Przyjechał tylko do Bielska i do Skoczowa. To chyba było
w 95 roku.
Tak. I później nie przyjechał. Co 4 lata przyjeżdżał i nie przyjechał. Bo Polacy zaczęli kwestionować jego nauczanie, że Kościół się zmienił. Mhm. Że on, to było ten czas ostatni, był jego przyjazd taki pełny, to był temat 10 przykazań Bożych, nie? I wówczas się znaleźli mądrzy, którzy podważali. I Jan Paweł II nie był tym zadowolony. Dał temu wyraz, dlatego że nie przyjechał do ojczyzny. Ale plucie na Jana Pawła II, na świętego Jana Pawła II, którego ludzie w dniu pogrzebu jego odwołali świętym. Ja jeszcze wspomnę o tym wyjeździe do Strachociny, bo Bóg wysłał świętego Andrzeja Bobole, żeby sam się upomniał o swoją świętość. Wielki męczennik, kiedy oglądałem tam te rysunki, takie było porównanie Chrystusa, biczowanie Chrystusa i kucie lancami, ciągnięcie tego na powrozie uwiązanego tego świętego Andrzeja Bobole. Wielki męczennik do końca się nie załamał i powtarzał ciągle Jezus Maryja. Mimo, że za życia był trochę burzliwym człowiekiem, taki miał charakter, ale przez solidację mariańską, przez modlitwę przed Najświętszym Sakramentem utemperował ten swój charakter, taki dość porywczy. Natomiast sam poprosił, żeby dla niego była kaplica otwarta w nocy i tam się modlił przed Najświętszym Sakramentem. Każdy człowiek może się zmienić. Ja pojechałem do niego specjalnie, jestem zafascynowany świętym Andrzejem Bobolą, wielki męczennik, wielki święty, mówimy dzisiaj o świętym Janie Pawle II. Święty Jan Paweł II też był częściowo męczennikiem, przecież po tym szczale Ali Akczy jeszcze ta szczała była zatruta i on po prostu już podupadł na zdrowiu, a był człowiekiem tryskającym zdrowiem, jeżeli jeszcze przed tym poszczeleniem. I dzisiaj takie oskarżanie, ale drogi ojcze Benedykcie i księże doktorze, ludzie zrobili kariery na Janie Pawle II. To zdjęcie jakieś, to jakieś tam wspomnienie spotkania i tak dalej, ale kiedy już Jan Paweł II im był niepotrzebny. On mi jest potrzebny ciągle. On jest patron naszej ojczyzny, tak jeszcze nie jest odwołany, ale opiekuje się naszą ojczyzną, tak jak święty Andrzej Bobola, jak święty Stanisław biskup ze Szczepanowa i jak święty
Wojciech. A jak pan ma na imię?
Ja mam Ryszard.
Dziękujemy panie Ryszardzie.
Ja też pochodzę z takiej miejscowości, gdzie ojciec Józef Gęza przechodził koło mojego domku do kościoła.
Pozdrowię go jutro rano od pana Ryszarda.
Ryszard Gromek.
Dziękuję panie Ryszardzie.
Swojego imienia.
I ksiądz doktor Sławomir Kumka.
Mówi się, że święci chodzą parami. I tutaj a propos świętego Andrzeja Boboli. My dużo tych par patronów Polski mamy. Ale zwróćmy uwagę, że całe życie i świętego Jana Pawła II, i świętego Andrzeja Boboli, i księdza Jerzego Popiełuszki, i ojca Maksymiliana, i kardynała Stefana Wyszyńskiego, i jesteśmy w Toruniu, więc muszę to powiedzieć i powiem to z największą radością, błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Znamy tego młodego kapłana, który mógł zaczekać na koniec wojny i być szczęśliwym wikariuszem, ale co on powiedział? Dzisiaj jestem księdzem, nie jutro. Dzisiaj jestem księdzem i dzisiaj idę służyć. Zachorował, umarł, zanim przyszło wyzwolenie obozu w Dachau. On już nie żył. Złożył swoje życie w ofierze. I dzisiaj myślę, że powiem to jeszcze jako stosunkowo młody człowiek, tutaj nawiązując relację wieku do pana Ryszarda, taką rzecz może nieskromną, ale jak bardzo potrzebujemy dzisiaj mądrości, żeby nie przerwać Bożego dzieła w połowie. Pan Bóg powołuje świętych. Ci święci wiele przeszli za życia. Ale tak jak Jan Paweł II czy Andrzej Bobola, ci naprawdę wielcy święci, również po śmierci, muszą wiele przejść i z tego tylko będzie dobro. To cierpienie wyda owoc. Czy to jest pomówienie, oskarżenie? Przecież plotki na temat Chrystusa również po jego zmartwychwstaniu były opłacane. I walka wprost z tym może nam odebrać siły. Musimy skoncentrować się właśnie na głoszeniu tego dobra, które zostało, na głoszeniu tej prawdy. Tyle cudów, tyle łask od Boga. Tylko święci mogą pośredniczyć łasce. Złoczyńcy, ci, którzy kłamią, tego nie zrobią. Bardzo za głos, panie Ryszardzie, dziękujemy.
Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Polskiego dzwoni.
Prosimy, panie Tadeusz.
Ja miałem taką sąsiadkę, która się dużo modliła. Była sparaliżowana 30 lat i prosiła nas, żebyśmy przeczytali Pismo Święte. Nie? Jako kolega jej syna byłem, nie? On troszeczkę na nią się źle tak patrzył, nie? Czy jakoś to mówił. No, nie bardzo widział tę wiarę w niej, nie? Ale ja chodziłem do niej, czytałem Pismo Święte i był taki przypadek, że wtedy właśnie ona powiedziała, pamiętasz, postrzelili policjanta, nie? Dostał jedną kulę i umarł. Potem było tak, że papieża postrzelili, dostał 4 kule i przeżył. Jednak coś w tym jest, nie? Ja mówię, chyba tak naprawdę, pani. Kolega, który chodził do niej, został księdzem, czytał to Pismo Święte też. Tak, potem ja myślałem na tym i modliłem się do Ojca Świętego. Byłem też na pielgrzymce w 78 roku na Górze Świętej Anny, bo mojej żony siostra w chórze śpiewała, motorem jechała, nie mogłem tam dojechać, nie? A jakoś tak po rowie bokami dojechałem, nie? Przeżyłem to bardzo pięknie, nie? Kochałem Ojca Świętego. Tak jak umarł później, tak skuszę to, modliłem się do niego, przyszedł w nocy do mnie i podziękował mi, podał mi rękę. No nie mogę tego dzisiaj zapomnieć. Daj się modlę i dziękuję, żeby wszyscy zapamiętali i modlili się do niego. Bóg zapłać, Panie Bogu.
Dziękujemy, panie Tadeuszu. Bóg zapłać. No, ksiądz doktor Sławomir Kumka.
Przy okazji tego głosu pana Tadeusza, które jest świadectwem takim pięknym, wielowątkowym, również z motywem takim miłosnym, nie? Bo tym motorem po tych wertepach to miłość prowadziła, że do celu się dojechało. Chcę powiedzieć.
Sam motor bez ciała by nie dojechał.
No nie. Ale ciało bez miłości też by nie dało rady. Jan Paweł II jest wielkim prorokiem, tak jak Andrzej Bobola. Prorokiem. Nie tylko patronem naszych czasów, czy Andrzej Bobola patronem naszej ojczyzny, ale jeden i drugi są wielkimi prorokami. Zadanie proroka polega na tym, żeby mówić o Bogu. Jeden i drugi poświęcili swoje życie Bogu i z pewnością oni nie chcą skupiać uwagi na sobie. To widać w przypadku kultu świętego Andrzeja Boboli. On naprawdę odsyła jako prorok do królowej naszej. A ona bardzo krótko, bo ma najbliżej, odsyła nas do Chrystusa. I myśląc też o świętym Janie Pawle II, my pamiętajmy, że patrząc na papieża, my powinniśmy widzieć miłość Maryi. Totus tuus. On jest cały jej. On jest przeźroczysty. Patrząc na niego, powinniśmy widzieć miłość matki, bo ona go ocaliła. Bez niej on by nie żył. Papież Polak został zabity w 81 roku. Cudem przeżył. Jedna dłoń posłała kulę. Człowieka, który, wiemy, ma dalszą swoją historię. Jan Paweł II w jego życiu naprawdę dokonał, można powiedzieć, wielkiego zamachu miłosierdzia. Ten człowiek się też odmienił. Może nie mam pełnej wiedzy, może też media nam wszystkiego nie mówią, ale tak naprawdę to w życiu tego zamachowcy Ali Akczy to miłosierdzie Boże naprawdę dokonało też wielkiego, można powiedzieć, zamachu na jego życie, na jego historię. Odmieniło to życie. Natomiast jeszcze wrócę do Matki Bożej, Królowej naszego narodu. Skupiając się na niej, my naprawdę możemy dostrzec, jaki jest zamysł Boga, który pozwala przez nią wyprosić wiele łask. Przez świętych też wypraszamy łaski. Ale tak naprawdę to Maryja, której święci się całkowicie oddają. Jan, ewangelista, umiłowany uczeń, wcześniej święty Józef, później Karol Józef Wojtyła, bo drugie imię Karola Wojtyły to Józef, też się jej oddał. Święty Ludwik, ojciec Maksymilian. Ci wszyscy wielcy święci i również nasz choleryk, święty Andrzej Bobola. Kapłan sodalicji mariańskiej. Porywczy, nerwowy, pracujący nad swoim charakterem. Też oddany Maryi. Dlatego ta nasza miłość do świętych powinna się ogniskować w sercu niepokalanej. Bo patrząc na nią, modląc się przed jej matczynymi stopami, my naprawdę mamy najbliżej do Boga. Ona nic dla siebie z chwały nie weźmie. Ona wszystko daje, całą uwagę, całą miłość, ona wszystko oddaje Bogu. Modląc się do niej, jesteśmy najbliżej Boga. I to jest zgodne z wolą Bożą. To tak a propos kultu świętych i właśnie kwestii dobrze rozumianego w Kościele pośrednictwa. Dziękujemy serdecznie, panie Tadeuszu.
Rozmawiamy dziś o tym, że jest jeden Bóg, jedna Matka, jedno ciało. O teologii ciała świętego Jana Pawła II. Prosimy, Radio Maryja, halo. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Proszę ojca, proszę księdza. Byłem obecny na koncercie warszawskiej.
Kto do nas telefonuje?
Filharmonii. I wątek Maryi był tam dość mocno jakoś uwydatniony, bo był to koncert z okazji 103. rocznicy urodzin Jana Pawła II. No i ja tak podczas tego koncertu słuchałem tych utworów, które tam były jakoś prezentowane i które dotykały Jana Pawła II, Chrystusa Pana i Maryję. No i inne pewnie też postaci gdzieś jakoś tak wplecone. Ja tak się zastanawiałem, że tak jakoś czułem, był tam dialog Pana Jezusa z Jego mamą Maryją. No i powiem tak, no cudowny koncert. Trwał półtorej godziny ciurkiem, nie było bez przerwy. Od godziny 19 do godziny 20:30. Bardzo dziękuję sponsorom, którzy tak jakoś, nie wiem kto był nawet sponsorem, więc dziękuję za sponsorowanie dla mnie biletu i dla pewnie innych też. Pozdrawiam panią Ewę z ulicy Karolkowej w Warszawie, pana Jacka z Ochoty. No i też obsługę całą filharmonii młodych zambileterów, pani szatniarki, fajnie wszystko było. Tylko jedno mnie tak wkurzyło, bo stałem przy barze i tak jedna kobieta się przede mną wypchała. No po prostu się wpychają niektóre kobiety, no po prostu jakbym nie był z ciała, nie? W końcu tak stanąłem, lekko tak przytupnąłem. I mówię, nie widać, że stoję? No ja nie wiedziałem, że tam stoję, pan jakoś za bokiem. A sam myślę, o...
Jak pan ma na imię, jak pan ma na imię.
Ale dobra, jakoś w miarę się obeszło bez strat w ludziach. No mówię, fajny koncert.
No dziękujemy za te relacje. Kto do nas dzwoni? Więcej,
bardzo, no.
No trudno, nie dowiedzieliśmy się ostatecznie. Ksiądz doktor?
Głos bardzo ważny i porządkujący. Tutaj pan no, nie przedstawił swojego imienia, więc może nazwijmy go panem Adamem. Pierwsze imię każdego człowieka. Pierwsza rzecz, bardzo ważna. O tym też święci mówią. Zanim zaczniemy wielkie rzeczy szanować, trzeba zacząć od drobnych. Zanim komunię uszanujemy, okruszynki chleba ze śniadania, z kolacji trzeba uszanować. Choć przecież jest istotna różnica pomiędzy jednym chlebem a drugim, to wiemy. A zanim będziemy właśnie naśladowcami Jana Pawła II w takim oddaniu życia Maryi i Bogu, trzeba pamiętać o zwykłej kulturze na co dzień. I tutaj tak jak pan, no, pan Adam, powiedzmy tak sobie go nazwijmy, przypomniał, myśląc o wielkich sprawach, nie możemy zapomnieć o drobiazgach, bo tutaj zacytuję moją wychowawczynię ze szkoły średniej, panią Mirosławę. Ona tak pięknie nam mówiła, życie składa się ze szczegółów. Na życie składają się szczegóły. Myśląc o drobiazgach, zadbamy o to, żeby całość była piękna. Więc codzienna grzeczność, uprzejmość, no i szacunek dla drugiego człowieka, bo każdy z nas jest ciałem. I nie da się właśnie no, tego porządku przeskoczyć, próbując zająć miejsce innego człowieka, czy się gdzieś tam no, wtrącając bez prawa ku temu. Dziękujemy serdecznie również za ten głos.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo? Radio Maryja. No, niestety. Kolejny telefon. Prosimy, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, halo?
Halo?
Prosimy.
Boże.
Szczęść halo? Boże, jesteśmy na antenie. Prosimy.
Witam szczególnych gości. Dzisiaj Bóg zapłać, że się mogłam połączyć wreszcie. Czy mnie słychać już?
Tak, słychać panią. Prosimy o przedstawienie się.
No, z Podkarpacia się kłanię, Janinę, przeksiędza.
Prosimy, prosimy pani Janino. Odważnie, odważnie.
Chciałam powiedzieć, że bardzo blisko widziałam Ojca Świętego. Najpierw jeździłam wszędzie, gdzie tylko mogłam, a później było w Krośnie. Ja jestem z Podkarpacia i było bardzo blisko. Bardzo bliziutko widziałam Ojca Świętego. Pamiętam go dzisiaj, jego serce, jego duszę, jak on pięknie do nas przemawiał. Wiem, że jest wiele cudów na świecie, ale największy z nich jest człowiek, który każdego dnia dzieli się z drugim tym, co ma, uśmiechem, dobrym słowem, kawałkiem chleba i tym, czego drugiemu potrzeba. Ale największa jest miłość i tylko miłość. Pamiętam, jak w Kaliszu Ojciec Święty rozważał piąte przykazanie Boże. Prosił, nie zabijaj, z wielkim oddaniem i żarem. Uczył, że życie jest wielkim Bożym darem. Miłości życie i miłość. I te święte dary Boże powinniśmy ochotnie przyjąć i serce dla nich otworzyć. Lecz Ojciec Święty bierze w obronę dzieci najmniejsze, nienarodzone i wołał z głęboką troską. Nie zabijaj, Matko, Ojcze, nie zabijaj, Polsko. Chroni każde poczęte życie, jak ogrodnik ziarno. Daj mu miłość rodzicielską, piękną i ofiarną. a wszystkie trudy związane z dziecięciem Pan Bóg wynagrodzi wiecznym szczęściem. Nie podnieś ręki na żadne życie, bo ono od Boga, do Boga należy. Niech Pan Bóg sam, dawca życia, drogę i czas wymierzy. I wołał do nas głęboką troską. Nie zabijaj, matko. Ojcze, nie zabijaj. Nie zabijaj, Polsko. Bóg zapłać, szczęść Boże, na każdy dzień.
Dziękujemy, Pani Anino. Niech Pan Bóg wam zapłać z Panem Bogiem. Jan Paweł II w 91 roku było 10 przykazań, a 97 to było to spotkanie w Kaliszu 4 czerwca. Ale wtedy pielgrzymka już nie była o dekalogu. O 8 błogosławieństwach bodajże. Tak mi się wydaje, nie chcę.
Pewny jestem, że dekalog jest w roku 91 tak. I o tym chciałbym powiedzieć. Powrót do dekalogu. Pierwsze 3 przykazania. To jest początek, bo o miłości do człowieka, uchodźcy, człowieka biednego, dużo się mówi. I dobrze. Ale Bóg jest pierwszy. Żeby kochać brata tak naprawdę, żeby mieć wyobraźnię miłosierdzia i żeby wyzwolić w drugim człowieku naprawdę to, co w nim jest najpiękniejsze, a nie tylko swoje poczucie zaspokojenia, że ja jestem dobry, potrzebny jest Bóg. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremną. Pamiętaj, aby dzień święty święcić. Kiedy Jan Paweł II przypominał te przykazania w konkretnych miastach, bo wiemy, że każdy było przy okazji kolejnego wizytowanego miasta, podkreślał pierwszeństwo Boga. Być dobrym człowiekiem, być humanistą, być człowiekiem, który dba o potrzeby innych ludzi, to wszystko jest bardzo ważne i potrzebne. Ale zadaniem katolika jest postawienie Boga na pierwszym miejscu, a wtedy Bóg daje nam siłę. Bóg, którego uszanujemy, Bóg, któremu oddajemy to, co mu się święcie należy. Uszanujemy czasy i miejsca święte, uszanujemy sakramenty święte. My dzisiaj musimy też po tym trudnym czasie minionych lat przypomnieć sobie o świętości kapłaństwa, o świętości Kościoła, niedzielnej mszy świętej, o świętości naszego przyjmowania komunii świętej, o świętości Dnia Pańskiego, praca w niedzielę, otwarte sklepy. Czasami nawet nadinterpretacja tego, że w sobotę pójdę na wieczorną mszę świętą, a po co? No żeby niedzielę mieć wolną. Nie wiem, jak się nazywa taka religia, w której niedziela jest dniem dla mnie, bo to nie jest katolicyzm. To jest dzień dla Boga. To nie jest dzień odpoczynku. To jest nadinterpretowanie tego prawa. Sobotnia wieczorna msza święta. Jeżeli ja specjalnie na nią pójdę, choć niedzielę mam wolną, to czy to o to chodzi? Znak zapytania. Tak po rodzicielsku popatrzmy. Można zrzucić oczywiście odpowiedzialność. Jest takie pozwolenie, to z tego korzystamy. Tak, ale jaka jest litera tego prawa? Czemu to miało służyć? Czy temu, żeby stworzyć nową religię, w której Dzień Pański, Dzień Zmartwychwstania, Zesłania Ducha Świętego, niedziela jest dniem dla mnie, że ja mam wolne. Wolno od wszystkiego. Wolno od Boga, wolno od pracy, wolno od wszystkiego. Coś tutaj nie gra. Znowu znak zapytania. Bardzo Pani Janinie dziękujemy również za te rymy. Pani chyba wyjątkowo się przygotowała do tego, żeby podzielić się z nami, więc cieszymy się, że Pani się dodzwoniła. Dziękujemy bardzo.
8 błogosławieństw, 99, 97, Chrystus wczoraj, dziś, a zatem ta różnica. Prosimy Radio Maryja, halo.
Króluj nam Chrystusa.
Zawsze i wszędzie.
Chciałam podzielić się...
I kto do nas telefonuje?
Bardzo cieszę, że udało mi się dodzwonić. Jak słucham tej cudownej audycji, powiem tak, o działaniu Boga w moim życiu, Matki Bożej, a także i świętego Jana Pawła II, którego zawsze traktowałam jak swojego ojca. W momencie jego śmierci byłam już mężatką. Był 8 rok naszego małżeństwa, gdzie różne przeciwności spowodowały trochę problemów małżeńskich, trochę problemów zdrowotnych, że jeszcze nie mieliśmy potomstwa, którego bardzo mocno pragnęłam. Od momentu śmierci papieża codziennie w godzinę jego śmierci z modlitewnika prosząc Jego wstawiennictwo Matki Bożej o to, aby to potomstwo pojawiło się w naszym życiu. Codziennie o to się modliłam. Od 2 kwietnia 2005 roku i w listopadzie tego samego roku okazało się, że jestem w ciąży. Nasze dziecko urodziło się, co prawda teraz choruje i nosi taki swój krzyż. Później pojawił się jeszcze syn i jeszcze pojawiła się córka. Nie przez przypadek, to pierwsza i ksiądz doktor powiedział, że nie ma przypadku. Nie przez przypadek moje trzecie i ostatnie dziecko urodziło się 2 kwietnia, a więc dzień śmierci Jana Pawła II. Za co jestem Bogu szczególnie wdzięczna, bo jest to dzień przeznaczony jako jej urodziny, jako wielkie święto w rodzinie, ale jako i pamiątka śmierci Jana Pawła II. To tyle mojego świadectwa.
Dziękujemy bardzo. Życzymy z Panem Bogiem życzymy dobrej podróży i dotarcia do jej celu. Prosimy, ksiądz doktor.
Niestety nie usłyszałem imienia pani.
Pani Ewa.
Pani Ewa.
Tak.
Pani Ewa. Więc tak.
Skoro był Adam, to jest i
to
pani.
To będzie
Ewa,
pani tak. Ewa. Pani Ewa jest matką. Trojga dzieci. Ostatnie urodzone 2 kwietnia, kiedy papież umierał, 2005 rok. Mój pierwszy rok kapłański. Jestem ostatnim rocznikiem, który w kanonie wypowiadał z naszym papieżem Janem Pawłem II. Już młodsi bracia, święceni w następnego roku, mówili Benedyktem XVI. 2 kwietnia 2005 roku mieliśmy sobotę. Chodziłem po chorych, pierwsza sobota miesiąca. Wieczorem poszliśmy na rynek naszego miasta, gdzie byłem wikariuszem, aby modlić się. I wówczas przyszła wiadomość, że papież przeszedł do domu ojca. I spontanicznie, ja pamiętam również neoprezbiter, kolega, też posługujący w tym mieście, kiedy przyszła ta wiadomość, to nas tak przerosło, my nie wiedzieliśmy, jak się zachować. I wtedy ludzie zaczęli mówić, Ojcze nasz, wtedy zaczęliśmy klękać. Było Ojcze nasz, później było Zdrowaś Mario, później Wierzę w Boga. A co było później? Ojcze Przedwieczny. Koronkę mówiliśmy. To samo z nas wyszło. Bo to była Wigilia Święta Bożego Miłosierdzia. Dlatego, droga Pani Ewo, Matko, wszystko jest w miłosierdziu Bożym. I Twoje życie, i Twoja kobiecość, Twoje macierzyństwo, lata Waszego małżeństwa. I każde z Twoich dzieci, i wszystkie inne dzieci, i wszystkie inne matki. Jan Paweł II, jako apostoł miłosierdzia, po to, abyśmy odkryli tę prawdę i zobaczyli, jak wiele Pan Bóg pozwolił nam zrozumieć przez świętą siostrę Faustynę. Przecież to dzięki kardynałowi krakowskiemu, Karolowi Wojtyle, Kongregacja Nauki Wiary, obecnie tak byśmy nazwali tą watykańską dykasterię, na nowo rozpatrzyła prośbę o ocenę tego kultu podanego przez świętą siostrę Faustynę. Do 78 roku przecież był zakaz. Koronka, obraz Jezusa Miłosiernego, a później w 2000 roku kanonizacja, uczynienie święta Bożego Miłosierdzia dla całego Kościoła. 2 lata później w Krakowie, Łagiewnikach, oddanie świata Bożemu Miłosierdziu. I to wszystko papież Polak. Ostatnia myśl. Jest jeszcze jedno zadanie, które zostaje do wypełnienia dla naszego pokolenia. Pośrodku jest Jan Paweł II. Z jednej strony święta Faustyna z Bożym Miłosierdziem. Jeszcze po drugiej stronie ojciec Maksymilian z tajemnicą niepokalanego poczęcia. Gdybyśmy chcieli to razem złączyć, tak jak to czynił Jan Paweł II, który mówił, że niepokalane poczęcie to jest wielka tajemnica, w której się skupia cała, powiem to po mojemu, no cała dogmatyka katolicka, to znaczy cała wiara, tam jest to serce wiary katolickiej. A czym jest miłosierdzie niepokalanego poczęcia? Gdybyśmy połączyli to przesłanie ojca Maksymiliana, świętej Faustyny, to jest wielka tajemnica do odkrycia dla naszych czasów. I to pod patronatem świętego Jana Pawła II. Pani Ewie, bardzo dziękujemy za to piękne świadectwo.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz dr Sławomir Kunka, dogmatyk, ojciec duchowny, alumno Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Tak ta nasza refleksja nad tym, że jesteśmy bytem cielesno-duchowym, że mamy ciało w konfrontacji z tym, gdybyśmy byli tylko i wyłącznie bytem duchowym, mielibyśmy od razu pełnię poznania. Tu się okazuje, że po latach pewne doświadczenia, chociażby spotkanie z Janem Pawłem II, jakieś przeżycia, pielgrzymki, owocują tym, że w tym ciele, w tych naszych zmysłach, w tym naszym doświadczeniu wiary coś dojrzewa, coś dorasta, coś można bardziej dynamicznie bądź mniej przeżywając przemienić swoje przyzwyczajenia, nawyki, czyli nawrócić się. To z jednej strony może prowadzić do lenistwa albo do większego zaangażowania, do opieszałości albo do gorliwości, czyli to nasze ciało jest przeogromnym wyzwaniem. Dziękuję, księże doktorze, za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za wiele spostrzeżeń, które padły na naszej antenie, za ten dialog ze słuchaczami. Prosimy o słowa podsumowania, jednocześnie słowa pozdrowień, bo one są bliskie zarówno naszym myślom i ciału. Ono się od razu uśmiecha, gdy jesteśmy pozdrawiani.
Bardzo dziękuję, ojcze. Spróbujmy podsumować. Jeden Bóg. Pierwsze trzy przykazania stoją na straży tej prawdy. Bóg jest jeden. Kiedy Jan Paweł II zaprosił do wspólnej modlitwy o pokój wyznawców różnych wyznań chrześcijańskich, a też przedstawicieli różnych religii, on nie uczynił tego po to, żeby pokazać, że są różne religie, że Pan Bóg chciał różnych religii. Broń Boże! On to uczynił dlatego, żeby uszanować człowieka, który szuka Boga, ale podkreślam to. Bóg jest jeden, jedna religia objawiona. Bóg nie może się mylić, co innego raz przez archanioła Gabriela objawić i po pięciu wiekach coś innego. Nie. Jeden Bóg, jedna pełna objawiona religia, ale szacunek do człowieka, który szuka Boga. To jest pierwsza myśl. Druga myśl dotycząca Maryi, niepokalanie poczętej. Ona jest pośredniczką wszelkiej łaski. Ona jest współodkupicielką. Papież powie tak, można powiedzieć delikatniej, mówi uczestniczka dzieła odkupienia. Ja sięgam do tej wcześniejszej tradycji, kiedy teologowie w Polsce wprost mówili, Maryja stojąca pod krzyżem jest współodkupicielką. Papież kilka razy użył tego sformułowania. Natomiast ostrożnie jako papież częściej w swoich katechezach będzie mówił uczestniczka dzieła odkupienia. Ale ona obiektywnie jako matka jest obecna w dziele odkupienia. Nie ma odkupienia bez syna, ale nie ma syna bez matki. Tak jak nie było grzechu bez Ewy i bez Adama, tak nie ma odkupienia bez Boga, który w Maryi stał się człowiekiem. Jak ważna jest Maryja w naszym życiu.
To współodkupicielki nie można rozumieć jako tej, która dała 3%, a Jezus 97%.
Tak.
Nie w tym wymiarze na pewno, prawda?
Oczywiście. To jak można rozumieć? Idźmy do Jezusa i zadajmy mu pytanie. Bóg oddał wszystko Maryi, jej fiat, a cała łaska Boża. Jakie wielkie zaufanie Boże do niej. To dzięki niej Bóg mógł zapłakać, to dzięki niej Bóg mógł się dla nas wykrwawić, to dzięki niej Bogu mogło z miłości do nas pęknąć serce przebite włócznią. To jej łzy, jej wiara, jej głośne fiat wypowiedziane w sercu wobec Boga, ale też to cichutkie, które już nie było słowem, ale było aktem obecności pod krzyżem. Nie można bagatelizować miłości matki, bo zbagatelizujemy miłość Boga. Nie można bagatelizować ciała dziewicy, bo zbagatelizujemy komunię świętą. A ona jest święta. Z wielką odpowiedzialnością przyjmujemy Boga do serca. Jeżeli odważymy się po Boga wyciągnąć dłoń, pamiętajmy, bierzemy odpowiedzialność za każdą skrawek, każdą okruszynę boskiego chleba, bo to Bóg sam. Jaka to wielka odpowiedzialność. Jakże wielka odpowiedzialność. wreszcie jedno ciało. Nie można być byle z kim jednym ciałem. Ja pozwolę sobie tak krótko powiedzieć, no grzech cudzołóstwa i cnota dziewictwa. Czy mnie źle nauczono? Bo ja w to naprawdę wierzę. A wy, drodzy rady słuchacze? Wierzymy. To jest proste. No co tutaj? Rozstrzygać, filozofować nad czym? Tylko pytanie, co zrobić, żeby to przekazać dzieciom? Żeby przed internetem mieć wpływ na kształt wnuka, wnuczki? To trudne, nie? Może syna, córki łatwiej. Żeby pokazać, ile jest radości w byciu czystym, w czystym sumieniu. Największa rozkosz. Mieć czyste sumienie. I to nie jest rozkosz kilku chwil, ale to jest rozkosz całego życia. Mieć czyste sumienie. Nikogo nie skrzywdziłem. Pojawia się pytanie, jeżeli mnie ktoś skrzywdził, co zrobić wówczas? Jedno ciało. Odpowiedzią jest krzyż Chrystusa. Wiele tajemnic naszego życia, również naszego cierpienia, nie przeżyjemy mądrze, jeżeli nie będziemy jedno z Chrystusem. Dlatego stan łaski uświęcającej, o który dbamy. Dlatego rozważanie męki pańskiej. Te wszystkie tematy, które no, są jakąś interpretacją tej teologii ciała świętego Jana Pawła II, prowadzą nas do tego, co w Kościele rzymskokatolickim jest największym skarbem, do Eucharystii. Ale nie ma Eucharystii bez ciała Matki. Więc szacunek do Maryi. I teraz słowa podziękowania. Zanim tutaj przyjechałem, prosiłem kilka osób o modlitwę. Każda z nich mi odpisała, że będzie się modliła. Bo to jest dla księdza, który pracuje w innych warunkach na co dzień. Przyjazd do radia to wielkie przeżycie. Żeby nie zabrać czasu, żeby podzielić się, a przede wszystkim dać miejsce, aby mówił sam Jan Paweł II swoim nauczaniem. Wiele z tych osób odpisało mi, ofiaruję również post. I to tak a propos teologii ciała. Józef Ratzinger powiedział, że bez pokuty i bez czystości, dziewictwa, my nie zrozumiemy chrześcijaństwa. Maryja w Fatimie to przypomina. Ja tym wszystkim osobom dziękuję. Często to są osoby chore, bardzo cierpiące, które naprawdę słuchają radia. Tego radia na antenie, którego teraz mam okazję do was mówić. Niech Bóg będzie uwielbiony we wszystkich dziełach i w tych osobach, które za nas cierpią, które współcierpią dla nas, żebyśmy jako kapłani mogli właśnie czynić to, co zawsze czynił Jan Paweł II, mówić o Bogu z pasją, z miłością, z radością. Serdecznie dziękujemy za uwagę. Ojcze, również za poprowadzenie audycji dziękuję. I jeszcze zupełnie ostatnim zdaniem na koniec. Mamy matury, zdaje się, w tym czasie, a my w seminariach duchownych czekamy na kandydatów, którzy mądrze, rozpoznając głos Jezusa w swoim sercu, ośmielą się zrobić pierwszy krok. My pomożemy wam dalej rozpoznać powołanie. Czy w Toruniu, czy u Ojców Redemptorystów, czy u nas w Pelplinie. My czekamy na was, drodzy kandydaci, drodzy maturzyści i wszyscy, którzy odkrywacie głos Boży w swoim sercu. Nie bójcie się. Matka poprowadzi i pozwoli odpowiedzieć na Bożą wolę. Bóg zapłać.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz dr Sławomir Kunka, dogmatyk, ojciec duchowny alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Dziękuję za rozmowy niedokończone. Dziękuję państwu za ich współtworzenie.